ostatni odcinek tej serii Moje Nasze, postanowiliśmy poświęcić tematowi szczęścia, stawiając pytanie o to, czy istnieje w związku moje szczęście, czy raczej trzeba mówić o naszym szczęściu, albo czy jest to i to. I trochę chcielibyśmy rozpocząć od w ogóle takiej teorii szczęścia, czy może lepiej powiedzieć, nawiązując do pierwszej edycji cyklu, przepis na szczęście. Jak to zrobić, żeby po prostu być szczęśliwym? Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście sobie jakoś zdefiniować szczęście, tak na własny użytek, żeby sobie powiedzieć, chcę być szczęśliwy w życiu, czyli co to znaczy być szczęśliwym? I co w ogóle w naszym życiu sprawia, że mamy takie doświadczenie, pewnie mniej czy bardziej subiektywne, ale doświadczenie szczęścia, że jak ktoś by mnie spotkał na ulicy i zapytał, jesteś szczęśliwym człowiekiem, to umiesz odpowiedzieć, tak, jestem szczęśliwy, czy nie wiem, niekoniecznie, chyba nie. I pierwsza taka rzecz, która na pewno, i to nie ulega żadnym wątpliwościom, składa się na doświadczenie naszego szczęśliwego życia, to doświadczenie bycia kochanym i doświadczenie kochania. Bez wątpienia szczęśliwy człowiek to jest ktoś, kto doświadcza miłości i ktoś, kto umie kochać. Można byłoby to powiedzieć takim językiem trochę bardziej psychologicznym, czyli chodzi o umiejętność budowania głębokich i trwałych relacji. Jest przeprowadzonych bardzo dużo badań, które można byłoby gdzieś tam przytoczyć, które pokazują, o ile człowiek radośniej przeżywa swoje życie, często też o ile dłużej żyją ludzie, którzy mają takie doświadczenie, że ich życie jest wypełnione głębokimi i pięknymi relacjami, które sprawiają, że to życie satysfakcjonuje, że jest przeżywane właśnie z takim doświadczeniem pełni. Rzecz w tym oczywiście pewna jest trudność, że żadna relacja z drugim człowiekiem nie daje człowiekowi absolutnego doświadczenia miłości i każdy z nas pewnie ma takie doświadczenie, że nie potrafi kochać, przynajmniej tak doskonale, dojrzale, że ciągle się tego jakoś uczymy i że może jakoś mamy doświadczenie, że wzrastamy w tym, ale i tak jak przychodzi co do czego, to pewnie może nawet każdy z nas mógłby powiedzieć, no ale ja jeszcze nie potrafię kochać. Ja tyle razy się złapałem na tym, że nie potrafię kochać. I pewnie wiele razy mamy takie doświadczenie, że brakuje nam właśnie tego, żebyśmy byli kochani. Że jakoś nie jesteśmy całkowicie w tych relacjach usatysfakcjonowani, spełnieni, wypełnieni tą miłością. Obrazowo mówiąc, nawiązując chociażby do tego słynnego obrazu Chapmana, który mówi o tym, że każdy z nas ma taki zbiornik miłości, który musi być ciągle wypełniany i uczymy się tych języków miłości, czyli sposobu komunikowania innym, jak będą doświadczać bycia kochanymi i tego, jak my doświadczamy, że jesteśmy kochani i ten zbiornik miłości ciągle w nas się musi wypełniać. I dlatego tak ważna z punktu widzenia chrześcijańskiego w definicji szczęścia jest też miłość, którą otrzymujemy od Pana Boga. Bo On jest jedynym, który kocha w sposób pełny, absolutnie dojrzały, w całkowitym darze z siebie, bezinteresownie. W taki sposób, że nie musimy ani na to zasługiwać, ani na to zarobić. Że Jego miłość się nie zmienia. Że On nie kocha nas od czasu do czasu, albo nie kocha nas raz mniej, raz bardziej. Jego miłość jest całkowita, absolutna, pełna. Dlatego bycie z Nim w relacji takiej osobistej, personalnej, w której ja doświadczam tego, jak bardzo jestem przez Niego umiłowany, jest tak fundamentalna dla tego, żeby być w życiu szczęśliwym. Z tym oczywiście wiąże się drugi element. Człowiek, który kocha i człowiek, który doświadcza tego, że jest kochanym, zaczyna coraz bardziej poznawać siebie, prawdę o sobie. I to jest drugi składnik bycia człowiekiem szczęśliwym. Człowiek szczęśliwy to jest taki, który siebie zna. Ale nie chodzi mi tu tylko o taką wiedzę teoretyczną, ale chodzi mi bardziej o to, że żyje na własną miarę i żyje we właściwym miejscu. To jest ktoś, kto tak siebie poznał, od strony tego, co w nim jest piękne, dobre, od strony tego, co jest jego słabością, od strony tego, co jest jego głodem i tego, co jest jego darem, od strony pasji, zainteresowań, możliwości, oczekiwań, pragnień, pod każdym możliwym względem wiem, kim jestem, wiem, co mnie karmi, wiem, czego jestem głodny, wiem, czego potrzebuję. Tak siebie znam, że będę umiał we właściwym miejscu znaleźć tego, co mnie wypełni, będę umiał być w każdej sytuacji życia sobą. Nie będę musiał nikogo udawać, nie będę musiał odgrywać żadnej roli, nie będę musiał zasługiwać na czyjeś spojrzenia, oklaski, pochwały, nie będę się poniżał wobec innych, nie będę się musiał ponad innych wynosić, będę żył na własną miarę. Człowiek szczęśliwy to jest ktoś, kto ma takie głębokie poznanie siebie. Bardzo lubię takiego czeskiego filozofa, teologa Tomasza Halika, który napisał kilka esejów, które zostały zebrane w taką książkę pod bardzo miłym tytułem Hurra, nie jestem Bogiem. I pierwszy właśnie ten esej opowiada o tym, że to jest bardzo wyzwalające i fundamentalne doświadczenie dla ludzkiego szczęścia, ten moment, w którym zaczynasz żyć na swoją własną miarę. Nie próbujesz sobie uzurpować roli, która nie jest dla ciebie przewidziana. A bardzo często tą rolę, którą próbujemy sobie jakoś tam zawłaszczyć, zawładnąć, to jest rola Pana Boga. Kogoś, kto absolutnie o wszystkim decyduje. Kogoś, kto ma być doskonały. Kogoś, kto potrafi wszystko zawsze i najlepiej. A okazuje się, że my tacy nie jesteśmy. Że takie przekonanie, przeświadczenie, granie takiej roli, próba doskoczenia do takiej poprzeczki po prostu człowieka frustruje, unieszczęśliwia. I Halik w tym eseju pisze takie słowa. Uczę się radośnie wypuszczać sprawy z rąk, mając świadomość, że człowiek nie może być wszystkim. Czynię to, czego nie mogę zwalić na kogoś innego. Jestem po prostu Tomaszem Halikiem. Właśnie rzecz jest w tym, żeby robić to, czego nie mogę zwalić na kogoś innego. Bo to jest moje, bo ja to mam zrobić, bo to jest moje miejsce, to jest moje powołanie, to jest moje zadanie. I z tym oczywiście bardzo ściśle jest związana umiejętność rezygnowania, odrzucania, wybierania, rozeznawania. Człowiek szczęśliwy to jest ktoś, kto potrafi odpuścić, zostawiając bardzo dużo obok siebie. Ktoś, kto próbuje ciągle wszystko zawłaszczyć, jakoś mieć dla siebie, będzie ciągle unieszczęśliwiony. Człowiek szczęśliwy musi umieć wybierać. I to ze świadomością, że znacznie więcej muszę odrzucić, niż mogę zabrać. To słuchajcie, od najprostszej możliwej strony wybierając. Będziecie musieli wybrać, drodzy panowie, jedną żonę. A to oznacza, ile? 4,5 miliarda kobiet trzeba zostawić. Naprawdę więcej musicie zostawić, niż wybrać. Będziesz mógł wykonywać jedną, może dwie, trzy prace. Ale tyle atrakcyjnych zawodów jest do zrobienia. Trzeba to zostawić. Będziesz mógł mieszkać w jednym domu, a tyle ładnych domów jest innych. Musisz je zostawić. Będziesz jeździł jednym ukochanym samochodem, a inne trzeba zostawić. To nie oznacza, że jest tylko jedna ładna marka. A może się okazać, że w ogóle nie będziesz jeździł tym ładnym samochodem, bo po prostu będziesz miał szóstkę dzieci i trzeba kupić rodzinnego, a nie ładnego. I trzeba umieć odrzucić, zostawić. Rzecz w tym właśnie, że człowiek, który zna siebie, który żyje na własną miarę, jest potem też zdolny do tego odrzucania, zostawiania, rezygnowania, bo wybieram to, co mnie karmi, satysfakcjonuje, uzupełnia, wypełnia. I to prowadzi oczywiście do kolejnego, bardzo ważnego elementu składnika szczęścia, jakim jest wolność. I tu wam przeczytam zdanie, które wypowiedział, czy napisał Tomasz Merton w takiej swojej książce Nikt nie jest samotną wyspą. Wielką jest rzeczą być małym, bo to znaczy być sobą. A gdy staniemy się naprawdę sobą, Tracimy prawie zupełnie to błahe zainteresowanie dla własnej osoby, które każe nam nieustannie porównywać się do innych w celu potwierdzenia naszej wielkości. Jak jestem sobą, to mam świadomość tego, że z bardzo wielu rzeczy musiałem zrezygnować, bardzo wielu rzeczy nie potrafię, w bardzo wielu rzeczach nie ogarniam, w bardzo wielu rzeczach jestem słaby i to jest moją wielkością, bo nie muszę spinać, nie muszę się porównywać, bo obok mnie są inni ludzie, którzy potrafią robić tysiące rzeczy dużo lepiej ode mnie. I mogę wtedy odpuścić, mogę się zdać na nich, mogę im coś powierzyć, mogę im to zostawić. Ja to mówię, słuchajcie, z własnego doświadczenia, że to jest hiper trudne, żeby mieć takie przeświadczenie, że jest obok mnie ktoś, kto umie zrobić coś lepiej niż ja. Ale na szczęście są takie przestrzenie, w których to jest dość łatwe. Właśnie w tych przestrzeniach, w których człowiek jest bardzo, bardzo, bardzo mały, ma taką świadomość takiej wolności. Wiecie, jaką ja mam wolność, kiedy przychodzę na mszę świętą do kolegiaty świętej Anny i śpiewa schola i sobie myślę, jak to jest fajnie, że ja nie muszę w ogóle się martwić o śpiewanie. Bo jak nie ma scholi i mam mszę o 13 i mam być kantorem tego zgromadzenia, to ja większego stresu nie przeżywam żadnego dnia, jak właśnie wtedy, kiedy mam intonować pieśni i na mojej mszy nigdy nie ma tej jednej babki, która ciągnie pieśni. A jak Jacek jest, to ona zawsze jest i śpiewa, nie? Ale jak ja, to nie. I ja muszę ciągnąć. Wiecie, ile to kosztuje? Ile to nerwów? Ile to zabiera człowiekowi z życia i stresu? A jak wiem, że jest obok mnie taka schola, która cudownie śpiewa, mogę im to oddać. Jestem wolny, szczęśliwy. To daje wolność. We wszystkich innych wymiarach życia też. Nie każdy sobie dopowie do tych innych, w których potrzebuje takiej przestrzeni wolności. Właśnie tym składnikiem szczęścia jest wolność. Taka gotowość właśnie do odpuszczenia, do zostawienia, do niespinania, nieporównywania się, nieoceniania. Jak wiem, kim jestem, jak jestem kochany i to jeszcze tą miłością absolutną, to jestem też w pełni wolny. A jak jestem w pełni wolny, to mogę wtedy dać innym siebie w darze. Jak mówił ksiądz Franciszek Blachnicki, posiadam siebie, żeby dawać siebie. Jak jestem wolny, to mam swoje życie w swoich rękach, mogę je oddać. To są chyba takie trzy fundamentalne składniki szczęścia.
Wiemy, co się składa na tą rzeczywistość szczęścia. No i teraz próba odpowiedzi na pytanie, jak to osiągnąć. Pierwsza sprawa, którą chciałbym się podzielić, pierwsza taka myśl, zasada, brzmi: w dążeniu do szczęścia trzeba uważać na dążenie do szczęścia. I brzmi to paradoksalnie, ale dobrze już wiemy, że paradoks jest bardzo często blisko prawdy i tajemnicy. Co mam na myśli z tym, mówiąc o niebezpieczeństwie dążenia do szczęścia? Wydaje mi się, że wielu z nas ma takie swoje własne, prywatne poczucie szczęścia i jest w stanie wszystko zrobić, by to poczucie szczęścia osiągnąć. I to skutkuje taką postawą w życiu, że ja przede wszystkim robię w życiu rzeczy po to, by być szczęśliwy, by się poczuć szczęśliwym. No a ponieważ istnieje coś takiego jak hormony szczęścia, serotonina, dopamina, endorfiny, no to stąd już bardzo łatwo wpaść na taki pomysł, że należy robić takie rzeczy, które te hormony szczęścia wydzielają. No i tak człowiek może żyć od masażu do alkoholu, od alkoholu do aktywności sportowej, od aktywności sportowej do seksu, od seksu do jedzenia czekolady, od jedzenia czekolady do relaksu, no i tak dalej. No i czy taki człowiek jest szczęśliwy? No i dobrze wiemy, że niekoniecznie, nie zawsze. A przecież powinien, bo każda z tych aktywności, którą wymieniłem, ona wydziela te hormony. Tylko doskonale rozumiemy, że z prawdziwym szczęściem to tak nie działa, że ono nie może być celem samym w sobie. Ono najczęściej jest produktem ubocznym jakiegoś innego działania, jakiegoś innego ważnego dążenia, a nie celem, który ja próbuję sobie zaspokoić, zdobyć. To trochę tak jak, nie wiem, tokarka czy inna frezarka jest po to, by pomóc w produkcji jakiegoś urządzenia, a nie po to, by na przykład było przy niej ciepło i się grzać. Albo nie po to się gra w siatkówkę, by zrobić błyskotliwe zdjęcie zjawiskowe, jak serwuje, tylko po to, żeby rozegrać mecz i cieszyć się piłką. I tak samo ja w życiu zasadniczo mam realizować jakieś powołanie, być wierny jakimś wartościom, pragnąć dobra dla innych i jako produkt uboczny, skutek uboczny, jest ogromna szansa, że pojawi się szczęście. Jeśli ja postanawiam w życiu bardziej troszczyć się o innych, a nie o siebie, to jest duże prawdopodobieństwo, że produktem ubocznym takiego mojego życia będzie szczęście. Jeśli chcę w życiu dochować wierności jakimś zobowiązaniom wynikającym z mojego powołania, powołania małżeńskiego, kapłańskiego, powołania przyjacielskiego, jeśli będę wierny, to jest wielka szansa, że produktem ubocznym mojego życia, postępowania będzie szczęście. Jeśli będę robił coś w życiu dla jakiejś idei, idei sprawiedliwości, ewangelizacji, przyjaźni, najróżniejsze to mogą być idee, to jest wielka szansa, że produktem ubocznym będzie szczęście. Tylko właśnie chodzi o to, żeby to był produkt uboczny. Bo tak jak się, nie wiem, nie grzeje przy tokarce, czy nie robi zdjęć specjalnie, nie urządza meczu po to, żeby mieć fajne zdjęcie, tak też nie powinno się szukać szczęścia dla szczęścia. Bo wtedy jest ogromne ryzyko, że człowiek właśnie wpada w uzależnienia, w te wszystkie meandry tych hormonów szczęścia i ma głębokie poczucie pustki, no bo przede wszystkim próbuje zaspokoić swoje poczucie szczęścia, a na dłuższą metę to nie działa. To jest trochę tak jak z jeżdżeniem pociągiem. Jak człowiek jedzie pociągiem, jedzie w określonym celu, wie, że to jest dobry cel i po prostu pociąg sunie bardzo szybko, to może się rozglądać za okno i mówić, jakie fantastyczne widoki, jakie piękne. Ale jeśli lokomotywa się zepsuje i pociąg stanie, to choćby te widoki były najcudowniejsze na świecie, jeśli to trwa godzinę, dwie, trzy i pociąg stoi, to człowiek będzie mówił, jestem w tragicznym położeniu, co to za miejsce, jest mi tu źle, a tam są dalej te piękne widoki. To znaczy, jeśli masz takie doświadczenie, że lokomotywa twojego życia nie idzie w dobrym kierunku, że pociąg nie zmierza w jakimś celu, że nie masz poczucia właśnie sensu, dobra, to nic cię nie będzie cieszyć. Nie będzie szczęścia. Bo szczęście jest właśnie produktem ubocznym, a nie celem. Może to trochę za wiele wyjaśniam, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Druga sprawa. Nie wolno zbytnio koncentrować się na sobie. Po prostu nie wolno, jeśli pragnę osiągnąć szczęście. I tu pozwólcie, że posłużę się taką obrazową historią, dlatego że właśnie jest ona obrazowa i wierzę, że zostanie nam głęboko w pamięci do tej ważnej zasady, by się zbytnio na sobie nie koncentrować. Mam nadzieję, że nikt się nie zgorszy ani nie obrazi. Bohater tej historii się nie zgorszył, więc opowiem ją. To historia zasłyszana od Maliny, którego tutaj znamy w kolegiacie, bo miał konferencję na 95-lecie naszego duszpasterstwa. Malina opowiadał, że kiedyś jako diakon był na wielkiej celebrze. Tak wielkiej, że na próbę przed tą celebrą przyszedł sam kardynał. To nie w naszej diecezji się działo. I na tej próbie ten kardynał, jak tylko się pojawił, to od wejścia zaczął krzyczeć do siostry zakonnej, która też była na tej próbie i pomagała. Marianna, Marianna, gdzie ja mam siedzieć? I tak coraz głośniej krzyczał. Marianna, gdzie mam siedzieć? Na co kolega Maliny, również diakon, bo dwóch diakonów miało być na tej liturgii, takim szeptem scenicznym powiedział: na dupie, eminencjo. I jak to w takich sytuacjach bywa, zapadła cisza. Wszyscy przestali nagle mówić. Kardynał się obrócił, wszyscy też obrócili się na diakona i kardynał popatrzył. Właściwie to racja, idźmy dalej. To głupia historia, ale takie historie zapamiętują się w głowie i pomagają zrozumieć najważniejsze zasady w życiu duchowym, że nie wolno zbytnio koncentrować się na sobie, wokół siebie i ciągle się kręcić wokół ja. Gdzie ja mam siedzieć? Gdzie ja mam siedzieć? Gdzie ja? Bo jak człowiek się bardzo będzie skupiał na sobie, to mu bardzo trudno będzie być szczęśliwym. Po prostu człowiek, który jest egocentrykiem, nie ma właściwie szans, by być szczęśliwym. Papież Franciszek to mówi tak bardzo plastycznie, to nieraz padało z tej ambony, zwracając się do młodzieży, mówiąc: nie pytaj się, po co żyjesz, pytaj się, dla kogo żyjesz. Czyli właśnie nie tyle o siebie, o ja, ciągle o ja, tylko dla kogo. Co to oznacza w praktyce? No w praktyce to pewnie będzie znaczyło, że ja mogę codziennie robić sobie takie pytanie, jakie dobro ja mogę teraz zrobić, dziś zrobić, w tym momencie zrobić. I może się okazać, że teraz się na przykład da tylko podnieść papierek z ziemi, albo uśmiechnąć do kogoś, w końcu odpisać na maila, nie, wysłać SMS-a, pomodlić się w tej jednej minucie za kogoś, nie. I tyle wystarczy, ale robię coś dla kogoś, nie dla siebie. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale mówi tak: trzeba nam pamiętać o słowach Pana Jezusa, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli braniu. Po prostu Jezus jest tutaj bardzo konkretny. Spróbuj się zajmować kimś innym. I myśląc o innych, chyba jeszcze warto dopowiedzieć, że szczególnie warto myśleć o słabszych, o biedniejszych, o takich, którzy nie będą mogli ci się zrewanżować. I nie mówimy tego my, tylko mówi to Pan Jezus. 14 rozdział Ewangelii Łukasza brzmi tak, 13 i 14 werset. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają się tobie czym odwdzięczyć. Jezus wprost mówi, kiedy będziesz szczęśliwy. Kiedy się zajmiesz innymi, i to innymi słabszymi. Takimi, którzy ci niczego nie załatwią, nie zrekompensują się, nie zrewanżują. Może nawet takimi, którymi nikt się nie chce zajmować, bo są tacy ogólnie męczący albo jacyś trudni. Naprawdę to tak działa. Choć to jest trudne, bo wszyscy, każdy z nas, jak tu jest w tej kolegiacie, ma skrzywienie, by się koncentrować bardzo mocno na sobie po grzechu pierworodnym, to wszyscy jesteśmy szczęśliwi, kiedy przełamujemy tą zasadę i idziemy do innych. Tradycyjnie mam jeszcze trzecią zasadę, ale ją zostawię na ostatni punkt, bo ona wtedy lepiej wybrzmi.
I dochodzimy do tego momentu, w którym możemy się zastanowić, to jak to z tym szczęściem jest. Jak wiemy, co stanowi nasze szczęście i trochę wiemy, jak budować szczęśliwe życie, to pojawia się pytanie, czy ja mogę być szczęśliwy ja sam, czy raczej musi być tak, żeby być szczęśliwym, że musi być jakieś nasze, jakaś część wspólna, że to ty jesteś moim szczęściem. Myślę, że znamy takie teksty, w których właśnie zakochani mówią do siebie: ty jesteś moim szczęściem, albo wprost nazywając kogoś: ty moje szczęście, ty moje szczęście. I bardzo często doświadczamy tego z Jackiem, że przychodzą z nami na rozmowę, najczęściej jednak kobiety, ale faceci od czasu do czasu też się zdarzają, którzy mają takie przeświadczenie: jestem nieszczęśliwy. Dlaczego? No bo nie mam tego mojego szczęścia. Gdzieś to moje szczęście chodzi po tym świecie, ale jeszcze go nie spotkałem. Nie? I cała rzecz w tym, że jak go spotkam, jak go znajdę, to on mnie uszczęśliwi, ona mnie uszczęśliwi. No i wydaje się, że to jest w ogóle bardzo logiczne i bardzo biblijne myślenie. No bo przecież jak bierzemy Księgę Rodzaju i sam moment stworzenia człowieka, to mówi Pan Bóg, czy pojawia się właśnie ten tekst w Słowie Bożym: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. A można byłoby dopowiedzieć: a kobieta to nie daj Boże, żeby była sama. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. I w ogóle, kiedy Pan Bóg stwarza tego Adama, to wiemy, że Adam w języku hebrajskim to nie jest tylko człowiek, to nie jest tylko mężczyzna, w takim sensie właśnie, że to jest człowiek ten konkretnej płci męskiej, ten Adam, Adam, tylko to jest człowiek w ogóle, każdy człowiek, to jest Adam. I tekst biblijny mówi, że ten Adam niejako jest taki dwuczęściowy, że jest Isz i Isza, mężczyzna i niewiasta, jak Jakub Wujek tłumaczy, mężczyzna i mężyna, że jakby w tym mężu jest też ona i że dlatego odejdzie mężczyzna od swoich rodziców i złączy się z kobietą, żeby stanowić jedno ciało, żeby być pełnią, żeby na nowo się jakby właśnie stać jednym ciałem. Ten tekst biblijny bardzo wyraźnie pokazuje, że w małżeństwie jest jakaś taka forma dopełnienia człowieka, stania się jednym ciałem, jedną całością. Zresztą zobaczcie, że doświadczenie ludzi zakochanych jest takie, że ja dzięki Tobie, dzięki tej relacji, dzięki temu, co wnosisz w moje życie, staję się bardziej sobą. Że właśnie miłość wydobywa ze mnie pewne pokłady, które wcześniej były dla mnie nieznane. Sprawia, że ja się zmieniam, staję się coraz bardziej dojrzały. To jest takie bardzo piękne czasami w duszpasterstwie widzieć, jak relacje sprawiają, że ktoś dojrzewa. Jak właśnie w danym związku dzięki tej kobiecie ten facet staje się facetem. Albo lepiej powiedzieć, no chłopczyk stał się facetem. Dzięki niej, w tej relacji, on stał się bardziej sobą. Ona go jakoś dopełniła, uzupełniła, wniosła coś wielkiego w jego życie. Zresztą no, najprościej, czystą matematyką można byłoby powiedzieć, że kiedy jest jeden mężczyzna i jest jakaś drugie jeden kobieta i kiedy to jeden plus jeden się spotka, to już jest dwa, a nie tylko jeden. To po prostu każde wejście w relację drugiej osoby jest jakimś wniesieniem czegoś pięknego w ten związek. Przepraszam za taką obrazowość, ale myślę, że to jest coś, o czym bardzo wielu z was myśli, szczególnie tych, którzy nie mają tego związku i tej relacji. My do tego tematu często wracamy na żarach. Po pierwsze dlatego, żeby wszyscy ci, którzy tutaj dzisiaj nie siedzą z dziewczyną i z chłopakiem za rękę, czuli się też zauważeni i potraktowani serio. A po drugie dlatego, że my non-stop przeżywamy te rozmowy. Że jak ja spotkam ją, jak ja spotkam jego, to dopiero wtedy będę mógł być szczęśliwym, będę szczęśliwa. I za tym kryje się bardzo konkretne właśnie myślenie o tym, co możesz wnieść w moje życie, że to sprawi szczęście. Ale paradoksalnie jest to trochę, bo nie chcę powiedzieć całkowicie, ale trochę jest to zafałszowaniem myślenia o szczęściu. Ten sposób myślenia, że drugi mi jest konieczny do tego, żebym był w życiu szczęśliwy, bardzo często może sprawić, że rozminiesz się ze szczęściem swojego życia, bo to jest jeden z tych pułapek właśnie koncentrowania się na szczęściu dla szczęścia. To znaczy ja nie szukam tej drugiej osoby, którą będę kochał, tylko ja szukam mojego uzupełnienia, ja szukam mojego uszczęśliwienia, ja szukam tego mojego chodzącego szczęścia, żeby go spotkać. I mogę się minąć ze szczęściem, bo ono jest właśnie tym produktem ubocznym kochania i bycia kochanym, a nie poszukiwania tylko uzupełnienia. My zawsze powtarzamy, to jest takie bardzo piękne zdanie, które chyba, nie wiem czy pierwsze, ale na pewno najbardziej zasłyszane u ojca Adama Szostaka, który zawsze powtarza. Nieszczęśliwy chłopak spotykający nieszczęśliwą dziewczynę, tworzący związek, to nie jest związek szczęśliwy, tylko to jest związek dwojga nieszczęść. To jest bardzo nieszczęśliwy związek dwojga nieszczęść, które się nas spotkały na drodze życia. Zazwyczaj tylko tyle z tego wychodzi. Właśnie cała rzecz w tym, żeby też pamiętać, że związek to nie są dwie połówki jabłka, które się mają spotkać. To nie jest takie serduszko przełamane na pół, które się skleiło. Tylko ja jestem unikatową całością i spotykam drugą unikatową całość. I te całości muszą być właśnie spełnione, szczęśliwe, dojrzałe, żeby zbudować coś bardzo trwałego ze sobą. Coś, co będzie dojrzałe i uszczęśliwiające. Bo zobaczcie, gdyby wystarczyło do bycia szczęśliwym wejść w związek, to wszystkie związki świata i wszystkie małżeństwa świata powinny być same z siebie źródłem szczęścia. A czyste statystyki mówią, że jest dokładnie odwrotnie. Ktoś bardzo złośliwy, tym, którzy myślą, że ich szczęściem będzie wejście w związek, powinien wyciągnąć te statystyki i powiedzieć: 50% małżeństw się rozpada. To są nieszczęśliwi ludzie. Z tych pozostałych 50%, które są ze sobą, mówi się, że około kilku procent do 10 przeżywa życie w spełnionej relacji. Reszta wegetuje obok siebie. Generalnie można byłoby tak bardzo brutalnie powiedzieć, jak chcesz być nieszczęśliwy, to wchodź w związek. To jest najprostsza droga do tego. Bo tak to po statystykach by wydawało się, że związki prowadzą do bycia nieszczęśliwym. Specjalnie to tak mocno podkreślam, żeby sobie wybić z głowy taką prostą, jakby magiczną receptę. Będę szczęśliwy, jak będę w związku. Wejście w związek to źródło szczęścia. Ono może być źródłem największego szczęścia. Ale może. Jeżeli będziesz bardzo nad tym pracował, będziecie nad tym bardzo pracować, jeżeli obie strony będą w tym dojrzewać, będą naprawdę się kochać, będą dbać o rozwój tej relacji na każdym jej etapie, to wtedy może to być źródło najgłębszego szczęścia. I wtedy faktycznie może być tak, że ta druga osoba będzie dla ciebie komplementarna, ta druga osoba będzie harmonijnie cię uzupełniać, będzie wydobywać z ciebie najgłębszy potencjał, będzie sprawiać, że stajesz się coraz piękniejszym i lepszym człowiekiem. To będzie tak działać. O ile będziecie myśleć o szczęściu w związku w kategoriach bardzo ciężkiej, konkretnej pracy, którą będzie trzeba w tym wykonać. Samo wejście w związek nie daje szczęścia. Nie jest magicznym uszczęśliwiaczem. Oczywiście w drugą stronę również nie. Jeżeli jesteś dzisiaj sam, jeżeli nie jesteś dzisiaj w relacji, to możesz bardzo konkretnie pracować nad tym, żeby stawać się coraz szczęśliwszym człowiekiem w tym położeniu i w tym momencie życia, w jakim jesteś. Nie mając związku, nie mając relacji, ale niejako przygotowując grunt do tego, żebyś mógł kiedyś spotkać szczęśliwą osobę, z którą zbudujesz szczęśliwy związek, który będzie wzrastał w tym szczęściu. To w myśleniu o moim i naszym szczęściu jest super fundamentalne. Nasze szczęście zawsze jest związane z tym, że każda z tych dwóch osób w relacji będzie szczęśliwym człowiekiem. I równocześnie jak dwoje szczęśliwych ludzi będzie w związku pracować nad rozwojem tego związku, tej relacji i miłości, to nasze szczęście może być coraz większe.
I na zakończenie chcielibyśmy jeszcze dotknąć taki jeden temat. Chodzi o sytuację, w której wchodzimy w związku już w etap małżeństwa, w którym ślubujemy sobie wierność, jesteśmy, ale po pewnym czasie czy na pewnym etapie mamy albo jedna z osób takie poczucie braku szczęścia. Małżeństwo, w którym ktoś ma poczucie braku szczęścia. I co wtedy radzi świat? Świat mówi, dbaj o swoje szczęście. Powinieneś być szczęśliwy. Ktoś cię musi uszczęśliwić. Zostaw to małżeństwo, szukaj gdzieś dalej, bo najważniejsze, żebyś był szczęśliwy. Co mówi Kościół? Kościół, Pan Jezus mówi, nie, rozpocznijcie rozmowę, mediujcie. Może potrzeba terapii osobistej, a może trzeba terapii małżeńskiej, a może wytężonej pracy nad sobą. Może to jest czas na żarliwą modlitwę albo post. Ale wiemy też, że może się okazać, że była i terapia osobista i małżeńska, post i modlitwa, a skutkiem stało się to, że udało się osiągnąć co najwyżej życzliwą autonomię. Trochę tak jak w relacjach Państwo-Kościół. Życzliwa autonomia. Jest okej, ale szało nie ma. Albo może być jeszcze inaczej. Że nie udało się osiągnąć życzliwej autonomii i doszło do separacji. Czyli jesteśmy jednym węzłem małżeńskim, ale żyjemy osobno, mieszkamy osobno. I co znowu mówi świat? Tak nie może być. Należy ci się poczucie szczęścia. Ktoś cię musi inny uszczęśliwić. Ktoś, kto jest spoza małżeństwa. Masz prawo tego szukać. A Kościół? A Kościół chyba będzie bardzo konsekwentnie mówił, a kto powiedział, że ten drugi człowiek, który jest twoim mężem, chociaż mieszkacie osobno, czy żoną, bo w separacji, czy w tej życzliwej autonomii, musi dać ci to uszczęśliwienie i jest jedynym źródłem. To nieprawda. To bardzo często taka sztucznie wygenerowana potrzeba, że ta konkretna osoba musi mi jakoś niesamowicie zaspokajać i dawać niesamowite szczęście i poza nią to szczęścia nie znajdę. Świat bardzo dużo generuje takich sztucznych potrzeb. Jest taka anegdota o generowaniu sztucznych potrzeb. Przychodzi dziecko do spowiedzi, mówi swoje grzechy, wyznało wszystkie, a ksiądz pyta, no dobrze, a powiedz mi jeszcze, czy przypadkiem nie wyciągałeś nożem ze świnki, skarbonki pieniędzy? A dziecko mówi, nie, ale to dobry pomysł. Ksiądz wygenerował potrzeby dziecku. I świat też nam generuje tak potrzeby. Nie, że właśnie druga osoba, która zawsze cię musi uszczęśliwić i nikt cię inny już nie uszczęśliwi. Nieprawda. Nieprawda. Można doświadczać jakiegoś braku i być szczęśliwym. I tu jest właśnie ta trzecia zasada, o której chciałbym powiedzieć. Że nasze życie można zobrazować jako taki suwak, czy taką linię, oś, na której po jednej stronie jest próba definiowania siebie przez brak. Stereotypowo, przykładowo, to są takie postawy czy takie zachowania, w których, nie wiem, piękna dziewczyna staje przed lustrem i ona naprawdę ma usta jak malinka, cera jak brzoskwinka, śliczne włosy, piękne oczy. Naprawdę tak się przygląda z zadowoleniem sobie, po czym patrzy na nos i mówi, o nie... I rzeczywiście ma słaby. No i co? I wychodzi z takiego przekonania, jestem okropna, nikt mnie nie chce. Pół duszpasterstwa za nią lata. Jest naprawdę przeurocza. Ale ona tylko widzi, mój nos, tragedia, staropanieństwo gwarantowane. Nie? Absolutnie definiuje siebie przez brak. Tylko brak widzi. Parę dni temu w kancelarii miałem taką sytuację. Przyszedł młody człowiek z oazy podpisać kartę na rekolekcję. Wychodzi, mija go jakaś pani, popatrzyła na niego i mówi, ach, ta dzisiejsza młodzież do kościoła w ogóle nie chodzi. On na rekolekcję właśnie się zapisywał. Przez brak definiuje siebie. I po drugiej stronie skali tego suwaka, tej osi, jest taka próba definiowania siebie przez to, co mam, a nie przez to, czego nie mam. Tu zawsze jako pierwsze przypomina mi się historia z 5 roku. W seminarium mieszkaliśmy po dwóch. Mieszkałem z takim Piotrkiem i pamiętam, było u nas dużo kleryków na takiej kawie. Wyszli z tego naszego małego seminaryjnego pokoiku, a stół był cały zawalony kubkami i innymi naczyniami, które trzeba było zmywać. Tak popatrzyliśmy po sobie i na te kubki i Piotrek mówi, jakie to piękne. Mamy dużo kolegów. Nie? Właśnie zdefiniowanie siebie przez to, co mam. I trochę dzisiaj sobie o tym pomyślałem, i myślę, takich ludzi jest bardzo dużo. Rano rozmawiałem z siostrą zakonną. Pytam jej, siostro, a ile siostra teraz, bo zmieniła placówkę, dojeżdża do pracy? A, księże, 50 minut. 50 minut to długo. Księże, dawno już tyle książek nie przeczytałem. Później byłem u fryzjera. Taki mój wychowanek. I mówi mi, księże, nie uwierzy ksiądz. Pojechałem z kumplem w góry, pod namiot na 2 dni i zapomnieliśmy jedzenia. Co więcej, tak jak rok temu. Ja mówię, to chyba słabo. A nie, rok temu mieliśmy ogórek i pasztet, a teraz mieliśmy ogórek, pasztet i bułkę. Poza tym schudłem. To nic nie wymyślam. To są właśnie cytaty z jego myślenia o sobie, o tym wydarzeniu. A najpiękniejsza była rozmowa o poranku. Spotkałem taką Kasię Michalik, która jest tutaj jedną z odpowiedzialnych za wspólnoty dziecięce, rodzin, które mają dzieci spotykające się na mszy świętej o godzinie 11. Kasia jest mamą 6 dzieci. Właśnie te karty na rekolekcję mi przekazywała, taka zabiegana. Ja mówię, Kasia, ty chyba naprawdę w życiu nie masz czasu. No trochę nie mam, ale ja to wybieram i mi się to podoba. Coś księdzu opowiem. I zaczyna opowiadać, że tydzień czy 2 tygodnie temu w ostatnim czasie postanowiła samodzielnie wybrać się na Radziejową. Z Piwnicznej, taka droga przez Niemcową, dosyć długi szlak. Mówi, wstałam o 4:40, nakarmiłam szybko tego najmłodszego, no i wyruszyłam na szlak o 5:00. Dotarłam do schroniska, zamówiłam sobie pierogi i doświadczyłam, to są wszystko cytaty, takiego szczęścia. No bo oni mi podali te pierogi w 7 minut. Po 15 minutach byłam po obiedzie. A my jak chodzimy na obiady w 6:00 albo w 8:00, jak jeszcze idzie z mężem, to trwa 45 minut, 50, zanim nam podadzą. Jak dobrze mieć dużo dzieci. Wtedy człowiek dostrzega, jak szybko podają posiłki, jak jest się samemu. No doceniłem to. I to jest właśnie to definiowanie siebie nie przez brak, ale przez to, co mam. I wtedy, kiedy wydarza się taka sytuacja, że żyję w separacji, albo kiedy żyję w tej właśnie życzliwej autonomii, to wiem, że to nie jest jedyne źródło szczęścia, że ja dalej mogę być szczęśliwy. Bo z wielu innych przestrzeni to szczęście może przychodzić, bo więcej mam niż nie mam. A zakończę taką też bardzo ważną refleksją, żeby w myśleniu o szczęściu zawsze pamiętać, że nasza ojczyzna jest w niebie. I ostatecznie to my w pełni szczęśliwi będziemy dopiero tam. Ja bym się bardzo bał takiego chrześcijaństwa, które by chciało powiedzieć, że całe szczęście musimy osiągnąć tu i teraz. Jesteśmy stworzeni przez nieskończonego i On nam dał też nieskończone pragnienia. I one po prostu zwyczajnie nie mogą się w 100% wypełnić. Oczywiście, pewnie może i przez znaczną część historii Kościoła przegięcie było w drugą stronę. I mówiło się, że całe nasze szczęście jest tam dopiero w niebie, a tu na ziemi łez padł. Nie. Niektórzy ciągle tak myślą i mają takie wyrzuty sumienia, jak się cieszą. Niektórzy nawet mówią, że radość chrześcijańska to jest taka radość wewnętrzna, radość skromna, radość duchowa. No właściwie taki pogodny smutek. Nie. Trzeba się cieszyć i warto to okazywać. Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jak kupiliście komuś prezent albo coś daliście i tak patrzycie z boku, czy siadło, jak on się cieszy, to macie takie poczucie, że super, bo widzicie, jak on się cieszy. No nie? Jak ktoś okazuje radość, to ty się bardzo cieszysz. To ileż bardziej Ojciec w niebie cieszy się, jak widzi, że ty się cieszysz. Mówi, no siadło, ta łaska. Nie, to bardzo ważne jest pokazywać Ojcu w niebie radość. Bardzo ważne jest Ojcu w niebie pokazać szczęście. Ale też właśnie, żeby nie mieć takiej spłaszczonej wizji chrześcijaństwa, że pełnia szczęścia będzie tu na ziemi. Pełnia to będzie w niebie. Więc czasem też trzeba się zgodzić na takie niespełnienie w szczęściu. Amen.